polityczne.
Już kwadrans po 13. Prezydent elekt apeluje do rządu o niepodejmowanie decyzji, które mogłyby zmieniać ustrój państwa. Coraz ciaśniej na politycznej scenie przed wyborami parlamentarnymi ekonomista Ryszard Petru rzuca wyzwanie dotychczasowej elicie i rozpoczyna kampanię nowoczesna.pl. Rząd przyjął projekt rozszerzający uprawnienia Straży Granicznej. Marcin Tomkiel, dzień dobry, a w grach politycznych z okazji Dnia Dziecka debiutują dzisiaj Szymon Bagiński ze Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku. Dzień dobry. Oraz Michał Szwabowicz ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku.
Dzień dobry.
Ale także są nasi starzy bywalcy, posłowie Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska. Witam pani poseł.
Witam bardzo serdecznie wszystkich gości w studiu w Białymstoku, jak również słuchaczy Radia Białystok.
Witam posła Jarosława Zielińskiego z Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry panie redaktorze, witam młodych naszych polityków i witam państwa naszych słuchaczy.
I witam posła Adama Rybakowicza z Ruchu Palikota, kłaniam się.
Witam serdecznie i na początku chciałbym złożyć wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka najserdeczniejsze życzenia.
Chociaż nie wiem, czy nie obrażą się nasi młodzi koledzy, czy są dziećmi, czy już młodzieńcami. Ile macie lat?
13.
To co, mówisz?
No, to już młodzież.
Młodzież, to już mówimy oficjalnie młodzież, dokładnie. Już koniec podstawówki i będą szli wyżej. Zwracam się właśnie do naszych młodych gości. Czy lubicie oglądać programy informacyjne, słuchać wiadomości w radiu, oglądacie telewizję, czy w ogóle tematy polityczne są dla was interesujące? I na początek mały sprawdzian. No jak w szkole. Kto wygrał wybory prezydenckie?
Andrzej Duda.
Czyli wiedzieliście, tak?
Tak.
A jak z tym oglądaniem informacji?
Ja oglądam fakty z rodzicami. Często.
Często. A w radiu też lubicie słuchać wiadomości?
Raczej w radiu to bardziej słucham muzyki, ale w telewizji jak lecą wiadomości, to chętnie też pooglądam czasem.
No to cieszymy się, że zainteresowanie z waszej strony tym życiem społecznym i politycznym jest. I przechodzimy już teraz do właśnie konkretnych tematów. Oczywiście będziecie mogli też zadać za chwilę swoje pytania do naszych polityków, ale najpierw pokomentujemy ostatnie wydarzenie. Otóż Andrzej Duda, prezydent elekt, odebrał akt wyboru na prezydenta Rzeczypospolitej w Wilanowie i powiedział: chciałem prosić, aby w tym okresie w pewnym sensie przejściowym, kiedy jest z jednej strony nowo wybrany prezydent elekt i jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej urzędujący, aby państwo, przede wszystkim mówię tutaj do pani premier, do panów ministrów, mówię także do przedstawicieli większości parlamentarnej, zachowali taką powagę w pracach parlamentarnych i pracach rządu, powagę z punktu widzenia ustrojowego. Proszę, aby w tym okresie, kiedy ta wola wyborców już została uzewnętrzniona, nie dokonywano poważnych zmian, przede wszystkim zmian ustrojowych, ani takich, które mogą budzić jakieś niepotrzebne w społeczeństwie emocje. Niestety także kreować konflikty, powiedział Andrzej Duda po odebraniu aktu wyboru na prezydenta. No i pytanie, jak państwo oceniacie tę wypowiedź, bo słyszałem już różne głosy polityków Platformy, że stopują prezydenta elekta, że za wcześnie, że to paraliżowanie pracy Sejmu tak naprawdę.
Zanim może odniosę się do tego pytania,
poseł Jarosław Zieliński,
to pan redaktor pozwoli, że jeszcze jedno zdanie skieruję do naszych młodych rozmówców, uczniów, którzy mają lat 13 i chcą być już młodzieżą, co jest naturalne i zrozumiałe. Otóż jesteście w okresie wzrastania, w okresie nauki, dojrzewania, i ten czas dobrze wykorzystajcie. Ja się bardzo cieszę, że możecie łączyć taką beztroskę jeszcze młodego wieku, młodego czasu, jeszcze dzieciństwa, jakby nie patrzeć, z zainteresowaniem sprawami, do których dorastacie, które będą was coraz bardziej dotyczyły. Jeżeli się tymi sprawami interesujecie, jesteście tutaj z nami, to bardzo dobrze. Życzę takiego mądrego połączenia jednego z drugim.
A wracając teraz do pytania o wypowiedź
pytanie,
prezydenta elekta.
Pan prezydent elekt, pan dr Andrzej Duda, taki apel wypowiedział dlatego, że po stronie obozu obecnej władzy widzimy działania, które wyglądają na próbę pośpiesznego zagwarantowania sobie wpływów na czas, kiedy ta formacja odejdzie od władzy. Ona już od władzy odchodzi. Polacy dali temu wyraz w wyborach prezydenckich, głosując na dobrą, mądrą, dojrzałą, przewidywalną zmianę, jaką przynosi pan dr Andrzej Duda jako prezydent Polski. Odrzucili propagandę, kłamstwo, obłudę, puste obietnice, pilnowanie żerandola w przypadku pana prezydenta Komorowskiego. rozumiemy symbolikę tego, co powiedziałem wszyscy, czyli krótko mówiąc, był to notariusz rządu Platformy Obywatelskiej, niekreatywny, samodzielny prezydent i Polacy powiedzieli nie. I powiedzieli nie też agresji, którą zastosował w czasie ostatniej, zwłaszcza fazy kampanii wyborczej. Teraz czekają nas wybory jesienne, parlamentarne. Wszystko wskazuje na to, oczywiście jesteśmy pełni pokory i będziemy nad to ciężko pracować, ale wszystko wskazuje na to, że jednak ta zmiana większa jeszcze poprzez zmianę parlamentarną większości sejmowej i rząd nastąpi i Platforma próbuje swoich ludzi osadzać na kolejne kadencje w ważnych państwowych instytucjach,
pani
takich
poseł?
Jak... A. Sekundę, jeszcze już kończę, panie redaktorze, już zaraz oddam głos innym rozmówcom, jak chodzi o Trybunał Konstytucyjny, bardzo ważne ciało, czy choćby prezesa Narodowego Banku Polskiego. I pan Andrzej Duda zaapelował, żeby tych pośpiesznych na granicy Konstytucji działań nie robić, bo tak nie powinno być. Przyjdzie czas, przyjdzie zapewne nowy parlament, nowy rząd i on zdąży, zapewniam panią premier Kopacz, która tak się bardzo tym niepokoi i przebiera nogami, żeby szybko swoich osadzić na kolejną kadencję. I ten nowy parlament zdąży zrobić wszystko, co wynika z konstytucji, jeżeli chodzi o zmiany kadencyjne w tychże ważnych państwowych instytucjach. I pan doktor Andrzej Duda jako wstępujący prezydent się z troską o państwo polskie
pani
zwrócił
poseł,
właśnie
czy to
o to,
troska, czy to
a za to spotkał go atak.
Jak to pani w ocenie wygląda?
Ja uważam, że to jest niestety nadgorliwość, a na pewno nie troska, bo ja chcę powiedzieć, szanowni państwo, że regulacje między władzą wykonawczą, ustawodawczą, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej są bardzo szczegółowo uregulowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I teraz zwracanie się z tym, jeżeli chodzi o prezydenta elekta Andrzeja Dudę, że Sejm ma przestać procedować nad projektami ustaw, które są w toku w prac, to uważam, że to jest dużym ingerowaniem w kompetencje władzy ustawodawczej. Natomiast ja oczywiście odbieram, że oczywiście przede wszystkim apelował, że projekty takie, które on zapowiedział w swoim programie wyborczym, dotyczące zmiany systemu emerytalnego, czy też sprawy zmiany radykalnej w podniesieniu sumy wolnej od podatku, że rzeczywiście nad tymi ustawami należy, żeby Sejm już pracował po nowych wyborach, bo to nie jest już czas, żeby w ciągu tych niespełna 5 miesięcy można było procedować tak ważne zmiany i ustawy. Natomiast pani Ewa Kopacz, premier Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdziła, że ona ma swój harmonogram prac, ma również zobowiązania, które głosiła w swoim exposé i ona je realizuje i nad tymi zmianami nie zatrzyma tutaj swoich prac, bo one są już w toku, więc tak naprawdę tak do końca nie doprecyzował w mojej ocenie prezydent elekt Andrzej Duda, o które mu ustawy chodzi, bo ja oczywiście rozumiem, że te fundamentalne i te bardzo istotne dla mieszkańców naszego państwa i państwa i to są właśnie te kwestie dotyczące zmiany systemu emerytalnego, czy też podniesienia sumy wolnej od podatku, bo to są bardzo istotne zmiany, które niosą za sobą poważne zobowiązania finansowe budżetu państwa.
Krótka riposta poseł Zielińskiego i poseł Rybakowicz.
Pani poseł nie wprowadza naszych słuchaczy w błąd. Nie chodzi o zwykłe ustawy, które są w toku, o to, żeby je wstrzymać. Pan prezydent Andrzej Duda nie apelował. On bardzo wyraźnie powiedział o tym, że apeluje o to, aby rząd nie podejmował działań o charakterze zmian ustrojowych. A to są te właśnie zasadnicze kwestie, takie, na które teraz Platforma i jej rząd chce właśnie zrobić zamach. I naprawdę niech pani nie udaje, jeżeli pani nie wie, o co chodzi.
Poseł Adam Rybakowicz.
Żadnego zamachu na pewno Platforma nie szykuje, panie pośle.
To znaczy ja zgadzam się, że to było i trochę niezręczne, ale też patrząc na niektóre zakusy Platformy też sensowne, bo sytuacja z Trybunałem Stanu.
Tak, pojawiła się informacja, wyjaśnijmy słuchaczom, że Platforma chce nominować 5 rekomendowanych
sędziów. 3
do tej pory
wypada, tak. Dodatkowo kwestia, pojawiają się informacje, nie wiem na ile prawdziwe, że szef Narodowego Banku Polskiego też by miał złożyć dymisję, żeby jeszcze prezydent Komorowski mógł na następną kadencję powołać, więc nie wiem. No ja uważam, że obie partie w tej chwili takiej sytuacji, w jakiej się znalazły, powinny być wobec siebie. Jeżeli to są typowe sprawy parlamentarne, które się w tej chwili toczą, one powinny być do końca kadencji wszystkie pozamykane.
Ale
jakaś inicjatywa w tej chwili ustawodawcza, żeby przepchnąć parę szybkich ustaw, które może nie będą miały szansy w takiej formie przejść już, kiedy urząd obejmie pan Duda, trzeba się jednak wstrzymać ewidentnie i zostawić sprawy konstytucji. Konstytucja to jasno wyraża to, jak wygląda podział władzy w Polsce.
Teraz przejdziemy do krótkich pytań ze strony naszych młodych dzisiaj kolegów i o co chcielibyście zapytać polityków?
Może Szymon pierwszy.
Czy państwo od dziecka też chcieli zostać polityką i czy się w dzieciństwie interesowali polityką, czy może dopiero z czasem to tak przyszło państwu?
Poseł Jarosław Zieliński.
Zacznę odpowiadać. Ja żyłem w innych czasach, w innym ustroju, kiedy Polska nie była państwem niepodległym, była państwem uzależnionym od Związku Sowieckiego, państwem komunistycznym, totalitarnym, nie było demokracji. W związku z tym takiego dążenia do tego w normalnych polskich rodzinach, żeby uczestniczyć w takiej polityce, nie było. Ja wyniosłem z domu zainteresowanie historią i polityką, którą bardzo przeżywał, interesował się mój tata, ale oczywiście nie myślałem o tym, żeby wchodzić w te struktury, które wtedy funkcjonowały. Pierwszą partię polityczną, taką powiedziałbym dzisiaj z punktu widzenia współczesnego jako dojrzałego polityka dosyć śmieszną, no ale to chodziło o intencję, o inicjatywę. Założyliśmy w ostatniej klasie szkoły średniej, wtedy nie nazywały się to szkoły ponadgimnazjalne, tylko średnie. Ja kończyłem 5-letnie technikum. W 5 klasie wraz z paroma kolegami postanowiliśmy taką partię założyć, oczywiście, która nie miała żadnego znaczenia. To nie było tak, że ta partia zaczęła jakoś tam na poważnie działać, ale to była ta chęć właśnie inicjatywy już takiej dorastających chłopaków, żeby zmienić rzeczywistość. I chodziło o to, żeby zmienić rzeczywistość z tamtej komunistycznej na inną, na bardziej wolną. Wtedy to z trudem definiowaliśmy, ale był to sprzeciw wobec tego, co zastaliśmy. A potem przyszedł sierpień roku 80 i ten czas pozwolił mi się włączyć już w działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów na studiach, a więc działalność taką no, lepiej zorganizowaną, już opozycyjną wobec władzy, ale już poważniejszą. Potem Solidarność, potem partia polityczna, w której jestem dzisiaj.
Na tym polega właśnie spór w demokracji, że politycy różnych opcji politycznych mogą wypowiadać niezależnie swoje poglądy, opinie na państwo, przychodzą do mediów, dyskutują kulturalnie, merytorycznie, ale mają różne poglądy, różne wizje kraju. No i cieszmy się tym, że tak to wygląda. Pani poseł Kamińska, jak to było w pani przypadku z polityką? Kiedy pomysł na politykę się pojawił?
No, mój pomysł na politykę jest bardzo zupełnie świeży. Ja chcę powiedzieć, że te czasy również, kiedy Polska nie miała tej swojej niepodległości, tak jak mówił wcześniej mój przedmówca, ja te czasy doskonale pamiętam, bo tu różnica wieków nie jest duża. Również w moim domu, to był dom bardzo patriotyczny, z takimi tradycjami. Mój tata, który pracował całe życie na kolei, nigdy nie mógł awansować, bo nie należał do PZPR-u, nigdy nie zapisał się do tej partii, a taki był warunek, że mógł awansować tylko wtedy, kiedy zapisałby się do tej partii. Nigdy do niej się nie zapisał i nigdy nie mógł awansować do końca swoich dni pracy, odkąd przeszedł na emeryturę. Moje, że tak powiem, bycie w partii, jak mówiłam, jest zupełnie bardzo świeże. Natomiast całe swoje dzieciństwo, swoją młodość poświęcałam swoim pasjom. Myślę, że wy jako młodzi ludzie też macie te swoje pasje i życzę wam, żebyście je realizowali, osiągali największe sukcesy, ale przede wszystkim największą przyjemność z tego. Ja całe życie uprawiałam sport, biegałam na nartach, mam ogromne sukcesy, z tego powodu wygrałam pierwszy bieg Jadźwingów. Na 10 kilometrów mam medale z igrzysk szkolnych. Również w biegach na nartach, w biegach przełajowych, więc całe życie moje było związane ze sportem bardzo dużo. Potem związałam się mocno z edukacją, z kulturą, z harcerstwem, więc zawsze prospołecznie i również w tych wszelkich sferach życia społecznego byłam bardzo aktywna i w nich się realizowałam. W momencie, kiedy dostałam propozycję ze strony Platformy Obywatelskiej o możliwość startowania najpierw do Sejmiku Województwa, a potem do Sejmu, otrzymałam ten mandat, to wtedy, że tak powiem, jestem związana politycznie, bo uważam, że posiadając mandat i startując z danej listy ugrupowania, jestem zobowiązana, żeby grać w jednej drużynie, bo tak jak się mówi, polityka jest grą zespołową, a nie indywidualną.
Pani poseł, pani nigdy nie startowała z listy SLD?
Nigdy. Nigdy. I proszę, tutaj już ja wiem, że słyszałam takie sformułowania pod moim adresem. Ani nigdy nie należałam, ani nigdy nie startowałam.
Pytam.
Startowałam kiedyś do samorządu z listy samorządowej, z bloku samorządowego tak zwanego.
Czas na
rekomendowana przez?
Przez nikogo. Mnie nie rekomendował. To była lista samorządowa.
Czas na odpowiedź posła Adama Rybakowicza.
Tak, u mnie w domu praktycznie nigdy nie było polityki i dalej nie ma. Jeżeli chodzi o mój taki pierwszy kontakt z polityką, to jako 6-letni chłopiec, jak wszyscy wtedy, bo zmiany ustrojowe, Wałęsa, kandydat na prezydenta, to oczywiście lataliśmy, pomagaliśmy starszym rozwieszać nawet plakaty, ale przez wiele lat nie interesowałem się polityką. Potem w szkole średniej zainteresowanie polityką wróciło, co skutkowało również tym, że po szkole średniej poszedłem na studia politologiczne. Niestety tutaj muszę się pożalić na jakość kształcenia, bo studia politologiczne i teoria bardzo rozmija się z praktyką, co miałem okazję sprawdzić, ale jakoś to zamiłowanie do polityki mam od tych, nie wiem, 15 roku życia systematycznie, mimo że potem zająłem się biznesem, to zawsze na bieżąco śledziłem, co się dzieje w życiu.
Ale kwoli wyjaśnienia naszym młodym gościom, to nie trzeba kończyć studiów politologicznych, żeby być politykiem w Polsce. Macie taką świadomość.
Ja na przykład skończyłem polonistykę, co sobie cenię, a jestem politykiem.
Dokładnie.
Ja skończyłam studia ekonomiczne, także też jestem tutaj po studiach ekonomicznych, pedagogicznych, podyplomowych z dziedziny zarządzania środkami w strukturach tutaj w sferze kultury i też zajmuję się polityką. Ale to takie doświadczenia tylko się przydają.
Pan poseł był z kolei przedsiębiorcą tuż przed tym, zanim został politykiem, także jak widzicie, różne wykształcenia, różne formy, a jednak ta pasja polityczna połączyła wszystkich i spotkali się w parlamencie. Za chwilę wracamy do naszej dyskusji.
No, tylko droga do parlamentu była dosyć długa. To nie jest tak, że się od razu zostaje posłem. No, są szczęściarze, którzy tam...
W przypadku pana posła Rybakowicza chyba tak się stało.
Się pojawiają nagle, że tak powiem, deus ex machina, ale w moim przypadku trzeba było ciężko pracować długo na różnych stanowiskach.
A to może przypomnijmy,
ale to jest cenne.
Przypomnijmy naszym chłopakom i słuchaczom, ile trzeba było uzyskać głosów, żeby dostać się do Sejmu w tych ostatnich wyborach.
Ja 21 tysięcy z groszami.
Pan poseł?
12
tysięcy. A pani poseł?
10 150.
Czyli widzicie, trzeba zdobyć zaufanie co najmniej kilkunastu tysięcy ludzi, żeby znaleźć się w parlamencie i móc zmieniać tę rzeczywistość. A żeby mieć to zaufanie, no to trzeba długo i ciężko pracować przez wiele lat. Za chwilę porozmawiamy o nowym projekcie politycznym, który zaczyna tworzyć znany ekonomista, równolatek, rówieśnik prezydenta elekta Andrzeja Dudy.
Gry polityczne.
Za 23 minuty 14. Przypomnę, że gośćmi Polskiego Radia Białystok są dzisiaj posłowie Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska, Jarosław Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość, Adam Rybakowicz, Ruch Palikota, ale także dwaj młodzieńcy. Z okazji Dnia Dziecka Polskie Radio Białystok postanowiło zrobić taki prezent, niespodziankę, i od rana w naszym programie uczestniczą dzieci, młodzież z naszego regionu. Są z nami Szymon Bagiński ze Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku oraz Michał Szwabowicz ze Szkoły Społecznej Podstawowej nr 4 w Białymstoku. I chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o nowej inicjatywie, którą wczoraj ogłosił znany ekonomista, który raczej do tej pory miał ambicje bycia ekspertem, wypowiadał się, oceniał na przykład różne projekty rządowe, a teraz postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i spróbować sił również w polityce. Wkurza mnie to, co się dzieje w Polsce, bo można więcej i lepiej. Czego? Wolnego rynku konkurencji. I czy wiedzą państwo, kto wypowiedział wczoraj te słowa? Poseł Jarosław Zieliński.
No pewnie pan Petru, podejrzewam, to wypowiedział. On wygląda w ogóle dosyć śmiesznie, dlatego że podpierał jako autorytet, ale ja mówiąc to słowo autorytet biorę to w cudzysłów, jako pseudoautorytet, bo to właśnie jest jeden z wielu takich pseudoautorytetów. Podpierał działania władzy w ostatnich latach, teraz nagle ta władza, która się sypie, przestała mu się podobać. On jest jej częścią, czy częścią tego układu. To jest część tego establishmentu obecnego. To nie był jakiś opozycyjny ekspert, który miał niezależne spojrzenie na rzeczywistość, tylko tłumaczył nam i wmawiał, że to, co się dzieje w ciągu ostatnich 8 lat, jest co do zasady dobre, a to, co do zasady właśnie dobre, nie było. I dzisiaj, kiedy Platforma sypie się, kiedy przegrała wybory prezydenckie, nawiasem mówiąc, wracając jeszcze na jedną sekundę do tej reakcji na prośbę pana prezydenta Andrzeja Dudy ze strony pani, na reakcję ze strony pani premier Kopacz, no to mogę powiedzieć, że Platforma widać bardzo wyraźnie, że nie umie przegrywać, a trzeba się tego nauczyć, bo to jest też wcale nie mała sztuka. Więc tutaj jest tak, że teraz próbuje jakoś łajbę zbudować pan Ryszard Petru dla siebie i swoich kolegów. Jeszcze tam jest Balcerowicz razem z nim. To w ogóle przecież jest ideolog tych 25 lat tak naprawdę. Proszę Państwa, Balcerowicz był nie do ruszenia, że tak powiem, w opinii publicznej, w tych mainstreamowych mediach przez całe 25 lat. Wmawiano w nas, że to jest w ogóle guru polskiej ekonomii. Doprowadziła jego teoria w realizacji do tego, że mamy dzisiaj te wielkie problemy społeczne w Polsce. Nie mamy własności, mamy ogromne rozwarstwienie, biedę, dziką prywatyzację, przez upadłość, tak dalej, tak dalej. Dzisiaj ci ludzie tworzą nową partię, żeby, nie wiem, ratować swoich kolegów. Może dla części z nich by się znalazła tutaj, znalazło się miejsce na tej łajbie ratunkowej, kiedy będzie tonęła Platforma Obywatelska na scenie politycznej. Być może tak, no, może o to chodzi. Może chodzi o to, żeby znowu zmylić społeczeństwo i oszukać. No nikt się na to nabrać nie da. To jest jedno i to samo tak naprawdę. To jest partia bogatych, partia, którym się powiodło, partia liberałów. Młodzież, mam nadzieję, zwieść się temu nie da. Czym innym, ale to osobne zagadnienie na ten temat, nie mamy pewnie teraz czasu rozmawiać, czym innym jest sprawa poparcia dla pana Pawła Kukiza, chociaż też chętnie
do tematu zaraz nawiążemy,
o tym porozmawiam, natomiast to próbuje Ryszard Petru i pan Balcerowicz próbują powtórzyć ten swoisty fenomen. Mam nadzieję, że ten fenomen jest też czymś przejściowym, co jakby ogaśnie za chwilę i będzie taka reakcja może bardziej spokojna na to wszystko Pawła Kukiza. Ale to jest zupełnie z innych pozycji robione.
Pani
i to
poseł,
się nie uda.
Zwracam się do Bożeny Kamińskiej. No, zdaniem politologów wczoraj oglądałem różne wypowiedzi na temat tego nowo powstałego ruchu, na razie jeszcze nie partii Nowoczesna.pl, że to jest ruch, który jest skierowany w stronę tak naprawdę właśnie elektoratu Platformy Obywatelskiej i najbardziej powinna się bać Platforma tego, czy się powiedzie panu
Pani Panie redaktorze, ja chciałam się na chwilę też odnieść do słów pana posła Zielińskiego. Chcę powiedzieć, że Platforma absolutnie po tych wyborach nie tonie, bo wyniki pokazują, że to są wyniki zbliżone 50% na 50%, czyli prawie 50% wyborców popowiedziały się za kandydatem Platformy Obywatelskiej, panem Bronisławem Komorowskim. 50% za panem Andrzejem Dudą. Ja chcę również powiedzieć, że to jest 8 milionów ponad 100 tysięcy Polaków, które właśnie głosowały za kandydatem Platformy Obywatelskiej, więc absolutnie uważam, że to jest złe stwierdzenie, że Platforma tonie, bo na pewno nie tonie. Myślę, że więcej obaw powinni mieć PiS, który przejął trochę głosów Kukiza, a teraz nie wiadomo, jak się one rozłożą. Ale jeżeli chodzi o kwestię nowego ruchu na scenie politycznej Nowoczesna.pl, którą firmuje pan Ryszard Petru, ja myślę, że tutaj można tu dewagować i myśleć o tym, że Nowoczesna.pl może mieć szansę przekroczenia tego 5-procentowego progu wyborczego.
Ten wstępny, przepraszam bardzo, chyba sondaż pokazał, że może liczyć Ryszard Petru na 4%.
No dokładnie, że może wejść do Sejmu, ale ja nie sądzę, bo proszę pamiętać, że podobne inicjatywy były już sygnowane na przykład wcześniej przez pana Andrzeja Olechowskiego, pana Pawła Piskorskiego, czy nawet ugrupowanie PJN, który był takim odłamem też z wyjścia z Prawa i Sprawiedliwości. I niestety, ale nikomu nie udało się przekroczyć tego progu niewyborczego i nie dostali się do parlamentu i jakoś na scenie politycznej ich nie widać ich działalności, ich inicjatyw i również funkcjonowania. Więc ja tutaj z mojej strony myślę, że nie ma tu takich dużych obaw, żeby mocno się obawiać nowoczesnych PL, że oni przejmą ten elektorat Platformy, bo na co jeszcze chcę zwrócić uwagę, że ten elektorat 30-latków, który poszedł do wyborów prezydenckich teraz, to właśnie w tej grupie wiekowej najwięcej głosów uzyskał pan Bronisław Komorowski, czyli ci 30-latkowie zagłosowali za kandydatem Platformy Obywatelskiej, a nie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości.
Poseł Zieliński kręci głową chyba w formie sprzeciwu.
Ustalcie państwo w Platformie Obywatelskiej, ustalcie zeznania, że tak powiem, bo jak pan Komorowski przegrał, to słyszeliśmy z waszego obozu, że to nie przegrała Platforma Obywatelska, tylko pan Komorowski. Teraz pani się chwali 8 milionami głosów pana Komorowskiego, więc jakby jak to jest? To jest po pierwsze, ustalcie zeznania. Po drugie, w ostatnim sondażu, przypomnę, Platforma ma 20%, jak nigdy nie miała tak nisko.
Poseł Adam Rybakowicz, z punktu widzenia spojrzenia lewicy, czy Ryszard Petru rzeczywiście przekroczy próg wyborczy, czy będzie nową siłą w parlamencie? Czy jest miejsce na taką partię?
To znaczy na początku powiem, że w ogóle bardzo ciekawie się dzieje na scenie polityczną. Przez praktycznie 8 lat takiego marazmu politycznego nagle mnogość inicjatyw nowych, bardzo słabe wyniki pokazują się
również pomyłki obywatelskiej poważnych sondażowych, które
tak,
nie przewidziały.
Oczywiście duże pomyłki sondażowych, bo w wyborach prezydenckich w pierwszej turze to było około 90%. No, pomylenie więc w przypadku kandydatów, więc to była ogromna różnica. Ale ja nie wiem, jak dzisiaj mam myśleć, jak podchodzić do tego ugrupowania Ryszarda Petru, gdzie mówią na to partia Balcerowicza. Bo ani Balcerowicza nie było na tym, ani Frasyniuka nie było na tym.
Dało się wyczuć, że Ryszard Petru delikatnie się próbował odcinać od tego patrona.
To znaczy, ja akurat zaufania do Ryszarda Petru nie mam. No, bo program jest okej. No, program to jest praktycznie pod względem gospodarczym, to jest to ten sam program, który mamy od 2011 roku jako ruch Palikota. Ale zaufania nie mam, bo to jest dla mnie człowiek banków. To jest dla mnie człowiek banków, który całe życie był opłacany przez banki i...
To dzisiaj Paweł Kukiz powiedział właśnie, że ta formacja
musi być finansowany.
Przez
kogoś też musi być finansowany i dzisiaj nie mamy tej wiedzy, przez kogo jest finansowany.
To jest, proszę państwa, taka sytuacja, że próbuje się odtwarzać albo Kongres Liberalno-Demokratyczny dawnego Tuska, albo Unię Wolności, no bo to może właściwie jedno i drugie, bo to przez wspólne korzenie są. Ale to jest żaden program tak naprawdę. No program oczywiście dla bogatej części społeczeństwa, ale ta część bogatsza też ma swoje poglądy polityczne. Ona jest zróżnicowana. W związku z tym jestem przekonany, że projekt się nie uda. To oczywiście niczego nie przyniesie. Pan Ryszard Petru jest obciążony wszystkim, co jest związane z nieudolnością decyzji i błędami ostatnich lat. Przecież on to potwierdzał jako ekspert, a pan Balcerowicz doprowadził do tego, co mamy dzisiaj w polskiej gospodarce. Jeszcze raz przypomnę, dzika prywatyzacja przez upadłość przedsiębiorstw, wielka bieda, ogromna sfera społeczna wykluczenia, to są skutki jego filozofii. Więc dzisiaj niech stanie do rozmowy pan Balcerowicz, a chętnie z nim się spotkam, ale każdy z polityków Prawa i Sprawiedliwości na pewno z panem Balcerowiczem podejmie debatę, żeby pokazać, do czego doprowadziła jego polityka. Były dwie koncepcje w Polsce, chcę przypomnieć od samego początku. Była ta unijna, Unii Wolności, i była Porozumienia Centrum późniejszego Prawa i Sprawiedliwości. Tylko nasza nigdy niestety nie mogła się przebić, bo nie miała większości w Sejmie.
Ale Ryszard Petru idzie chyba tą drogą, którą poszedł Paweł Kukiz. Paweł Kukiz mówił, że on jest w stanie dla dobra Polski wejść w koalicję z każdym od lewej do prawej. I Ryszard Petru, teraz zacytuję, powiedział wczoraj na kongresie: Miller, Kaczyński, Piechociński, Kopacz, Tusk, im się nie chce, jest im dobrze. A ja mam wizję, że Polska może być małymi Niemcami Europy. Czyli sugeruje, że on swoją ofertę kieruje i do elektoratu lewicowego, i centrowego, i prawicowego.
No, polityka to nie są fajerwerki, panie redaktorze. Polityka to jest bardzo poważna sprawa i poważna odpowiedzialność, a zaufanie społeczne buduje się konkretnymi działaniami i w dłuższej perspektywie, a nie jakimiś fajerwerkami aktorskimi, tak jak próbują robić obaj panowie, bo w zasadzie obaj po te chwyty sięgają, przy czym w innym stylu Petru, w innym stylu Kukiz oczywiście, ale to, że młodzi chcą uczestniczyć w życiu publicznym, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Naprawdę Młodzi powinni chodzić na wybory, powinni współdecydować o tym, jaki jest nasz kraj. Ale zachęcam wszystkich młodych do tego, żeby się nie dawać nabierać na różnego typu gierki, takie chwyty tanie typu tam Jowicz, coś takiego, prawda? Tylko żeby patrzeć na to, co w Polsce było dotąd, dlaczego tak było i co i jaką drogą można i trzeba zmienić. I tę ofertę zmiany proponuje Prawo i Sprawiedliwość.
Poseł Rybakowicz.
I o ile Kukiz kumuluje tych wszystkich wkurzonych, którzy sobie nie radzą w obecnej sytuacji, jaka panuje w kraju, to o tyle no, partia Petru to jest partia wielkiego biznesu i z pewnością wielkiego biznesu.
A jak państwo oceniacie pomysł Ryszarda Petru? Bo wczoraj utkwiło mi, o ile u Pawła Kukiza najbardziej eksponowane były Jowy, to Ryszard Petru powiedział, że kadencyjność w parlamencie, dwie kadencje i powrót, jak to powiedział, do realu.
No to kolejne tanie hasło. No ja nie mam poczucia, chociaż jestem dłużej niż 8 lat, żebym nie funkcjonował w realu. Wręcz przeciwnie, funkcjonuję właśnie z wielkim poczuciem rzeczywistości i codziennie dotykam, bo spotykam się z ludźmi, dotykam ich problemów, staram się na to reagować. Cała moja formacja tak czyni. Natomiast jeżeli ktoś się oderwał, no to się oderwał. No to właśnie się oderwała ta formacja, która dzisiaj od 8 lat rządzi. Co pokazały wybory prezydenckie, ale to zupełnie jest inna sprawa. Nie można, że tak powiem, z błędów jednej formacji wyciągać wniosków zbyt daleko idących, ogólnych. Oczywiście, ja rozumiem te chwyty. To kusi, żeby zaproponować takie jakieś chwytliwe zmiany, żeby powiedzieć, że cała scena polityczna dotąd była zła, trzeba nam otworzyć pole, my będziemy lepsi. To nie jest takie proste. Nie będziecie tak łatwo lepsi. W ogóle jest pytanie, czy będziecie lepsi. Jest poważna oferta na scenie. To jest oferta zmiany, dobrej zmiany, dojrzałej zmiany, przewidywalnej Prawa i Sprawiedliwości. I nie ma co tych fajerwerków tutaj przywoływać, bo polityka nie polega na fajerwerkach.
No, ja się... Tak. Mogę? Proszę jeszcze bardzo. Dwa zdania, tylko się odnieść. Ja oczywiście tu zgadzam się z opiniami wygłaszanymi, natomiast szanowni państwo, zapominamy, że tak naprawdę prawie 50% społeczeństwa nie wzięła udziału w wyborach i może jest to również pomysł pana Ryszarda Petru, żeby zwrócić się w ogóle do tej części, która nie uczestniczyła w wyborach, a wiemy, że może taką swoją ofertą przekonać wielu ludzi.
Jako receptę podał Ryszard Petru głosowanie przez internet.
Uczestnictwa. No, między innymi jeszcze do zmobilizowania głosowania przez internet. Jeżeli chodzi o tą kadencyjność, czyli dwie kolejne kadencje, akurat jeżeli chodzi o moje stanowisko osobiste, to ja absolutnie tutaj jestem za tą kadencyjnością, bo uważam, że rzeczywiście warto, żeby ludzie potem normalnie mogli funkcjonować w swoim życiu zawodowym. Ja teraz osobiście pracuję jako zawodowo czynna osoba w kulturze, a nie jestem na uposażeniu poselskim, sobie chwalę, bo ja mam bezpośredni kontakt właśnie z tymi problemami, z rozwiązywaniem tych problemów i również z pracą z ludźmi bezpośrednio, nie przez pryzmat tylko zasiadania przez biurko.
No, chce pani powiedzieć mniej więcej tyle, że wybierzcie mnie jeszcze raz, a potem można już sprowadzić dwie kadencje. Pani poseł, no zbyt tanie to chwyty
są. Nie, absolutnie tak nie powiedziałam.
Krótko,
nie,
poseł Rybakowicz.
Nie, zbyt tanie, tylko pokazuje tutaj, jak to można
funkcjonować.
Dwie czy trzy kadencje, no to warto nad tym rozmawiać, czy nie warto częściej odświeżać tej sceny politycznej praktycznie całkowicie, drugi aspekt to jest aspekt, że pani tu poseł się odniosła właśnie do głosowania przez internet i że to jest w jego programie. Jak w 2012 roku ze Szwajcarii, gdzie od bardzo dawna jest głosowanie przez internet i gdzie wiele wyborów było przeprowadzonych i nie ma żadnych zastrzeżeń do uczciwości tych wyborów. Jeżeli przyprowadziliśmy do polskiego Sejmu specjalistów właśnie z rządu szwajcarskiego, to praktycznie wszystkie partie poza ruchem Palikota opowiedziały się, że nawet nie ma co zaczynać pracy nad tym projektem, więc o jakim głosowaniu przez internet my tu mówimy?
Jeżeli chodzi o głosowanie przez internet, to oczywiście jest kwestia techniczna, to nie jest jakaś zmiana ustrojowa. Świat się rozwija, świat idzie z postępem, więc pewnie ten rodzaj głosowania jest w przyszłości nie do uniknięcia, nawet jeżeli ktoś miałby zastrzeżenia.
Ale z powodów czysto technicznych w tych najbliższych wyborach to jeszcze niemożliwe.
Nie, dlatego że po prostu by to wykluczało z możliwości stosowania tego sposobu głosowania przez większą część społeczeństwa. Już mam ludzi starszych, którzy nie obsługują internetu, którzy nie obsługują komputerów.
Ale byłyby również tradycyjne możliwości.
Ale dla nich są inne formy teraz umożliwiające to głosowanie.
No dobrze, tylko jeżeli proponuje się rozwiązanie powszechne, to ono musi być mniej więcej, przynajmniej równo dostępne dla wszystkich.
Szymon i Michał reprezentują pokolenie, które już na pewno głosowało chętnie przez internet. Czas na wasze pytanie do polityków.
I jak państwo się odniosą do pierwszej i drugiej tury wyborów i czy są państwo zadowoleni, czy raczej odwrotnie?
No, ja się może odniosę, bo pewnie jestem najbardziej z tych wyborów zadowolony, bo mój kandydat, pan dr Andrzej Duda, wygrał. Wygrał i pierwszą turę, no ale to było zwycięstwo tylko etapowe, ale bardzo ważne, i wygrał ostateczne wybory na prezydenta, więc jesteśmy jako ludzie, którzy chcą dobrej zmiany w Polsce, z tego zadowoleni. Natomiast oczywiście nie jestem zadowolony z tego, co poprzedzało te wybory, czy z tej bardzo brudnej, takiej agresywnej kampanii po drugiej stronie. Wmawiano nam, że my jesteśmy agresywni, jacy nigdy nie byliśmy, a właśnie zastosowano tę taką no brudną, bo te chwyty były bardzo... Weźmy choćby sprawę zatrudnienia na uczelni i urlopowania w Krakowie pana Andrzeja Dudy. Wyjaśnił rektor to, ale pan Komorowski oskarżył go, a wyjaśnienie nastąpiło po wyborach. No to są właśnie te brudne chwyty. Ale mimo to społeczeństwo nie dało się zmanipulować, nie dało się nabrać. Dobry kandydat, najlepszy, jaki był w tych wyborach, wygrał. No i to jest nadzieja dla Polski.
Pani poseł Bożena Kamińska.
Pytałam się też o pana Kukiza. Tak. Jak pan o tym myśli?
Jak ja myślę o panu Pawle Kukizie? No, Paweł Kukiz nie był dotąd politykiem, nie funkcjonował w świecie polityki. Coś pociągnęło młodych ludzi, przeważnie młodych ludzi, w dużej grupie.
20%.
20%, nawet ponad. Trzeba ten fakt wziąć pod uwagę, trzeba go dobrze analizować. Ja myślę, że nieprawdziwe są tezy, że to byli ludzie, którzy chcieli zmiany w ogóle całej sceny politycznej, czego dowodem jest to, że poparli w większości, w drugiej turze, pana Andrzeja Dudy, który właśnie chciał tej zmiany również. I to był sprzeciw młodych ludzi wobec zastanej rzeczywistości, tak to odbieram. I zachęcam ich do tego, żeby byli razem z nami aktywni w zmienianiu Polski.
Odpowiada poseł Bożena Kamińska.
Oczywiście, jeżeli chodzi o wyniki pierwszej tury, zarówno i potem drugiej tury, no to nie ukrywam, że jestem bardzo zaskoczona, szczególnie tą drugą turą, i nie ukrywam, że mam taki też głęboki w sobie żal do tej całej sytuacji, która ma teraz miejsce. Niemniej jednak oczywiście to jest wszystko spowodowane tym, że trzeba szybko wyciągać wnioski, analizować je i po prostu naprawiać zastaną rzeczywistość, a przede wszystkim oczekiwania wyborców, bo ja absolutnie odbieram zarówno pierwszą turę, jak również potem i drugą turę, że to w dużej mierze jest czerwona kartka skierowana do Platformy Obywatelskiej, która musi zweryfikować swój program
Pani
wyborczy.
Pani poseł, a jednym zdaniem jeszcze pytanie o Pawła Kukiza.
Paweł Kukiz pokazał, że to środowisko młodych osób, ale nie tylko młodych, bo trzeba zobaczyć, że w tej strukturze osób, która oddała swój głos na Pawła Kukiza, były osoby w przedziale 50-59 lat, nawet do 60 lat. Więc to jest zastanawiające, że również bardzo dojrzali ludzie z wyższym wykształceniem postawili również na takie rozwiązanie zupełnie... No, bym powiedziała nawet w cudzysłowie ekstrawaganckie, bo jak się słyszy komentarze z zachodu, że rockstar może być prezydentem w Polsce i że my jedziemy w takim kierunku, że to teraz celebryci będą układali nam rządy w kraju i wszelkie stosunki polityczne zarówno na scenie wewnątrz kraju, jak i również za granicami kraju, jest to trochę niepokojące. Wydźwięk jakby Europy Zachodu jest tutaj pod tym kątem bardzo niepokojący, ale ja uważam, że jest to też również sygnał do tego, żeby obecni politycy również słuchali tego głosu, który idzie z dołu, bo ja rozmawiałam również z gronem osób, które zawsze oddawały głos na Platformę Obywatelską, ale powiedziały, że na przykład w drugiej turze też oddały głos w tej sytuacji, oddali w pierwszej turze na Kukiza, a teraz oddali na pana Andrzeja Dudę, ale tylko na zasadzie protestu i refleksji w stosunku do Platformy Obywatelskiej.
Poseł Adam Rybakowicz, jak pan ocenia wybory prezydenckie?
Pierwsza tura na pewno była dla mnie szokiem, z tego też tytułu już nie spodziewałem się, że pan Duda będzie prowadził w pierwszej turze i nie spodziewałem się takiego wyniku Pawła Kukiza oczywiście. Ja tu się nie zgodzę z panem posłem Zielińskim, że że to nie byli tacy niezadowoleni. To byli ewidentnie wkorzeni ludzie, którzy głosowali na Pawła Kukiza przeciwko całej klasie politycznej. Bo nikt nie zna, do dziś nikt nie zna, jaki ma on, jaki ma program, jaki ma, jaką ma nawet ideologię, tylko wiemy o Jowach, o których cały czas do dzisiaj tylko mówi. Dodatkowo druga tura i to, że wyborcy Kukiza w drugiej turze poparli w dużej mierze pana Dudę, jest efektem tego, że Platforma jest dzisiaj symbolem tej władzy, na którą są ludzie wkurzeni. Dlatego zagłosowali na zmianę, na kandydata spoza tego ugrupowania władzy. A co to wyników wyborów? No nie chcę tego osądzać. Wiem, jak spędził swoją kadencję pan Komorowski. A pana Dudę jeszcze jest dużo za wcześnie, żeby nowego prezydenta elekta Dudę oceniać. Poczekamy na jego działanie.
Niepokój pani poseł z Platformy o swoją partię jest słuszny, bo to jest partia bezideowa, która się rozpadnie, kiedy straci władzę. Ja to pani przepowiadam i zobaczymy za jakiś czas, czy mam rację. Ale niepokój o to, że ekstrawagancja będzie wynoszona do funkcji najwyższych w państwie polskim jest niepotrzebny, bo wygrał poważny polityk, poważnego ugrupowania, pan doktor Andrzej Duda, i on będzie prezydentem przecież.
Musimy
ja tego
kończyć.
Nie kwestionuję, panie pośle.
Musimy kończyć, niestety brak czasu, audycja dobiega końca.
Natomiast, panie redaktorze, pozwoli pan jeszcze jedno zdanie. Najlepsze życzenia wszystkim dzieciom, które nas słuchają i tym, które usłyszą o tej audycji, czy usłyszą ją później z internetu. Beztroskiego dzieciństwa wam życzę. Korzystajcie póki pora, ale unikajcie byle jakości. Wykorzystajcie dobrze swój czas, bo on jest niepowtarzalny.
Dziękujemy bardzo za życzenia. Bardzo dziękuję.
My się dołączamy
Szymonowi Michałowi za udział w studiu, a gośćmi profesjonalnymi i politycznymi dzisiaj byli poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska, Jarosław
Zieliński,
Prawo i Sprawiedliwość, Adam Rybakowicz, Ruch Palikota, a do usłyszenia mówi Marcin Tomkiel.